Poznaniu Janufa po 90 latach nieobecności na poznańskiej scenie, opera czeskiego kompozytora. Tak, między nami mówiąc, taka trochę polska Halka pojawi się w Teatrze Wielkim. Przygotowali tę realizację i Gabriel Chmura, i Alvis Hermanis, a o jego pracy mówi Krystian Lada, dyrektor do spraw programowo-artystycznych i promocji kultury w Teatrze Royal de la Monnaie w Brukseli. Rozmowę zarejestrowała Magdalena Gajszczak.
Ze mną pan Krystian Lada, dramaturg Teatru La Monnaie. Chciałam zapytać, jakie były intencje realizatorów przy tym spektaklu i w jaki sposób według pana zmienia się podejście do folkloru na przestrzeni dziejów, bo to się zmienia dynamicznie.
Alvis w swoim widzeniu folklorów jest bardzo nieetnograficzny. To, co jego fascynuje w folklorze, to jest to, co nas mogłoby fascynować w sztukach wizualnych. Myślę, że on widzi folklor jako ornament, on widzi folklor jako formę, jako pewną dynamikę koloru, dynamikę kreski. I to jest zupełnie nowe pole rozumienia folkloru. To jest to pole, w którym folklor już nie jest czymś zakurzonym, zamkniętym, zakonserwowanym. To jest pole, które otwiera niesamowitą przestrzeń i nagle Alvis, który wprowadza do swojego przedstawienia z jednej strony folklor Moraw, czy te kolory, ale z drugiej strony jest bardzo nieortodoksyjny z tym. Zestawia różne wzory, różne ornamenty ze sobą w sposób wręcz absurdalny, a z drugiej strony wprowadza do swojego przedstawienia Art Deco i Art Nouveau, czyli coś kompletnie innego, coś z wyższych sfer, z wyższych klas, coś, co bardziej się wiąże z kulturą miasta. Myślę, że jego przedstawienie daje nam przykład tego, że gdy zapomnimy o pewnej semantyczności folkloru, gdy pozwolimy sobie na odbiór folkloru jako coś, co jest czystym pięknem, to otwierają się zupełnie nowe horyzonty na nie tylko rozumienie, ale również odczucie folkloru. Piękno to jest bardzo ważna kategoria w myśleniu Alvisa Hermanisa o teatrze. Alvis, który powtarza wielokrotnie w wywiadach, że on nie jest zainteresowany uprawianiem polityki albo socjopolityki w teatrze. On jest zainteresowany tworzeniem sytuacji, które kapią, ociekają, dyszą i oddychają pięknem. Sytuacji, które są większe niż życie, większe niż nasze wyobrażenie historii i świata. Ale myślę, że z punktu widzenia teatru Alvis odkurza folklor. Alvis wprowadza folklor do galerii, do Muzeum Sztuk Współczesnych i pozwala nam odkryć folklor tak, jak odkrywamy współcześnie design, tak, jak odkrywamy współcześnie modę. Nasza moda też kiedyś będzie folklorem. To jest fantastyczne.
Ona już w pewnym sensie zaczyna być folklorem, bo wracamy do pewnych ornamentów.
Ale też nasza moda jako symbol naszego sposobu myślenia. Myślę, że za kilka lat, jeżeli będziemy oglądali Aleksandra McQueena albo Gosię Baczyńską, to nagle uzmysłowimy sobie, że to był wyraz bardzo określonego sposobu myślenia w bardzo określonym czasie. I z tego punktu widzenia może nasze praprawnuki powiedzą, że to było folklorystyczne.
To ciekawe stwierdzenie. Alvis Hermanis powiedział również, że odnosi wrażenie, że teatr dramatyczny został pozbawiony narządu doznawania piękna, został amputowany ten narząd. Co pan sądzi na ten temat?
Myślę, że to pytanie w kontekście teatru jest bardzo interesujące, ale to, co naprawdę jest rewolucyjne, to jest, jak to pytanie rezonuje w kontekście opery. Niektórzy mówią, od lat 60. mamy ten moment, w którym teatr mierzy się z postdramatycznością. Opera jest starszą, nieco ciężarą siostrą, która gdzieś tam biegnie za teatrem, za tańcem, za literaturą i mówi, poczekajcie na mnie. W teatrze jesteśmy absolutnie przyzwyczajeni do sytuacji, w której reżyser w roli Hamleta obsadza aktorkę, ale mimo wszystko cały czas mówimy, to jest Szekspir, to jest Hamlet. W operze nie możemy tego robić. W operze wycięcie 2 minut z Tristana i Izoldy grozi protestem przed operą. Opera miała też oczywiście swój moment fascynacji teatrem, estetyką teatru. To jest to, co w niemieckiej kulturze bardzo często się nazywa Regietheater, czyli opera, w której reżyser definiuje formy dzieła niezależnie od tego, czy ona jest w zgodzie, w kontekście, w relacji do muzycznej formy, czy nie. Myślę, że we współczesnej operze tak naprawdę odchodzimy już od Regietheater i powiedziałbym, że Regietheater to jest może coś, co nadal istnieje w Niemczech, w domach operowych klasy B i C. Myślę, że Alvis jest jednym z tych twórców, który próbuje operę zdefiniować na nowo. Operę, która nie jest tylko teatrem, ale operę, która jest również muzyką i sztukami wizualnymi. Tak samo jak w latach 60. teatr został wprowadzony do opery i jeden z wielkich ludzi opery, Gérard Mortier, powiedział kiedyś te sławne słowa, że opera to jest teatr. Ja myślę, że obecnie moglibyśmy powiedzieć, patrząc na to, co robi Alvis Hermanis, ale patrząc już na to, co robią inni twórcy operowi, jak Sharon Minailo, jak Hotel Proforma, moglibyśmy powiedzieć, że opera to są sztuki wizualne, że tak naprawdę może powinniśmy zacząć myśleć o operze jako o czterowymiarowym obrazie, tłumacząc na angielski nie picture, ale image, czyli hologramie obrazie, w którym mamy podział na to, co jest słyszalne i na to, co jest widzialne i reżyser mierzy się z tymi dwoma wszechświatami. Mówimy tutaj o rytmiczności, mówimy tutaj o melodyjności, ale nie tylko muzyki. Możemy mówić też o rytmiczności obrazu, możemy mówić o rytmiczności kostiumów. Światło może wpływać na to, jak odbieramy muzykę. Myślę, że współczesna opera mierzy się dużo bardziej z pytaniem o odbiór, o zjawiska operowego, o doświadczenie obrazu operowego, nie tylko o doświadczenie libretta czy doświadczenie formy muzycznej.
Pan dyrektor Gabriel Chmura, który objął szefostwo muzyczne nad spektaklem Janufy Leosza Janaczka. Panie dyrektorze, to opera, która cieszy się ogromną popularnością w świecie. Sam Janaczek uznawany za bardzo dobrego kompozytora. A jakie pan postrzega w tej muzyce atuty?
U niego język mówiony, znaczy język czeski, został skomponowany w muzyce. Ludzie zapytają się, a co z Mozartem, a co z Beethovenem? No odpowiedź jest taka, że właściwie wtedy pisano po włosku i mogli też pisać po niemiecku. Na przykład wiemy, że Verdi skomponował Don Carlos po włosku, ale dla Grand Opera w Paryżu dobrze to śpiewajcie to po francusku. W XIX wieku Norwegia nagle nigdy nie grała rolę w muzyce. Grieg, Finlandia, Sibelius, Polska nawet, Chopin, Szymanowska. I Janaczek był jednym z tym, który zdołał ten język czeski włożyć w muzyce. Ale to jest bardzo ważna wielkość tego kompozytora, że nie można śpiewać tego utworu w innym języku, bo wtedy ta muzyka się w ogóle zmienia. Tak samo jak Debussy, Péleas, Mélisande. Nie można śpiewać w innym języku, tylko po francusku.
Janaczek był wszechstronnie wykształconym kompozytorem i ta muzyka posiada także wartości nie tylko tego związku muzyki z tekstem, ale sama w sobie jest bardzo dojrzała i ciekawa.
Jak rozpoznajemy wielkiego kompozytora? Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Gra się 3 takty i wtedy wie się, kto to skomponował. To jest Brahms, to jest Strawiński i to jest Janaczek. On znalazł taką niszę oryginalną, który jest do niczego niepodobny, tylko Janaczek. To był czas po Parsifalu, po Tristanie. Kompozytorzy w ogóle nie wiedzieli, co zrobić dalej, jak iść dalej. No i zaczęło się, no Strawiński coś tam zaczął robić jeszcze.
Strauss
jeszcze szedł drogą Wagnera. I nagle, jakby on o niczym nic nie wiedział, spadł z nieba kompozytor, bum, który kompozuje muzykę, to jest w ogóle do niczego niepodobne. Są elementy folklorystyczne, które potem Bartok i Kodaj też rozwinął, ale Janaczek był przedtem.
A czy pan upatruje ten walor muzyki Janaczka w odkryciach harmonicznych, czy może w samej instrumentacji, orkiestracji? Nie. Co było najwartościowsze właśnie z tych...
No to jest trudno powiedzieć, bo instrumentacja, muszę powiedzieć, nie jest genialna. To znaczy są różne rzeczy, które niespecjalnie brzmią, tak samo jak u Musorgskiego, ale co jest ważne, po pierwsze on miał, jak to się mówi, sense of drama. On wziął tą historię o Janufie i z tego zrobił operę, która jest dramatycznie naprawdę bardzo dobrze zrobiona. Są rzeczy, które są prędkie, potem rzeczy są wolne. Ludzie to słuchają, jakby to był jakiś serial o morderstwie. I przy tym muzyka jest bardzo dramatyczna. Co jest bardzo ważne, są piękne melodie, co nieraz w operze XX wieku brakuje. Znaczy są melodie, które ludzie, jak wychodzą z tej opery, mogą sobie je zaśpiewać i je przypominać. Ale to wszystko jest w kontekście bardzo takim specjalno-janaczkowskim, niepowtarzalnym.
I wybrał pan też grono wytrawnych śpiewaków do partii solowych w tej operze.
Jeżeli ktoś mnie posądzał o to i miał rację, że w czasie mojego dyrektorowania wziąłem bardzo dużo solistów, nie z naszego ansamblu, to w tej operze te główne partie śpiewają nasi i to śpiewają bardzo dobrze. Te dwie główne role śpiewają nasze, to jest Monika Michnowiska, która śpiewa Janufę, no i Barbara Kubiak, muszę powiedzieć, która sami zobaczycie, kreuje tą właściwie główną rolę, jeżeli chcecie, więcej niż tą Janufę, tą kostelniczki, która właśnie zabija dziecko tej jej pasierbicy, żeby ta inna mogła poślubić tego, który chce.
No to jest taka trochę halka w innym wydaniu.
To jest taka halka w innym wydaniu.
No jesteśmy ciekawi, jak Janufa odnajdzie się w Poznaniu, tym bardziej, że 90 lat jej nie było.
Ja widziałem tą reprezentację w Brukseli, w Teatr Damone i od razu po tym, jeszcze tego samego wieczoru, zadzwoniłem do naszej pani dyrektor i powiedziałem, że widziałem coś cudownego, my musimy to tutaj u nas wiedzieć. No i dzięki Bogu, żeśmy to dostali, żeśmy to zrobili. W Brukseli zostało to oznaczone jako najlepszy spektakl sezonu i mam nadzieję, że publiczność poznańska na tym się też pozna, bo to szkoda, że taka klejnota będzie tylko grana, znaczy teraz jest dwa razy, w następnym roku będziemy to grać, a jeżeli ludzie nie pójdą na to i będą znowu chcieli swoje trawiaty, swoje aidy, no to przecież dla pustych sali nie będziemy grali i to jest bardzo szkoda.
Żeby stało się trawiatą i aidą, trzeba grać, trzeba ludzi z takimi tytułami zapoznać.
Właśnie.
Jesteśmy przed premierą Janufy Leosza Janaczka w Teatrze Wielkim w Poznaniu, a ze mną pani Monika Mych-Nowicka, odtwórczyni głównej roli. Jak to jest grać Janufę jako postać niezwykle dramatyczną? Miała pani już poprzednie doświadczenia chociażby z Halką. Jak zbudować tę postać? Jak tutaj zadziałać, żeby przekazać to, co tak naprawdę odczuwa ta postać? Czy jest to bardziej postać otwarta, czy wszystko toczy się wewnątrz?
To jest dobrze powiedziane. Witam serdecznie. To jest postać, która bardzo przeżywa wszystko wewnętrznie i wbrew pozorom po Janufie, przynajmniej tak jak jestem w stanie, tak jak wnoszę z tego, w jaki sposób nam pani Mariel Khan przekazała zamysł reżysera, to jest kobieta, która jednak mimo wszystko bardzo silnie wewnętrznie przeżywa pewne rzeczy, nie zawsze pokazując zewnętrznie. Natomiast ta postać się buduje poprzez tekst, poprzez to, co śpiewa, poprzez to, co wyraża, poprzez muzykę, która jest bardzo czytelna. Rzeczywiście najbardziej dramatyczny zwrot i cała tragedia odbywa się w drugim akcie. Pierwszy akt to jest głównie forma, natomiast cała treść to jest drugi akt i mimo ogromnych emocji ta kobieta pozostaje gdzieś w środku bardzo wyważona i silna, wbrew pozorom silniejsza nawet od kostelniczki. Przyjmuje z godnością sytuację, mimo że jest w ogromnej rozterce, jest to i żałoba, i żal po straconej miłości, jest to jej życiowa tragedia, to jest w stanie udźwignąć to, czego oczekują od niej konwenanse akurat społeczne w danej społeczności, w danej grupie.
Według pani ten trzeci akt jest pogodzeniem się z losem czy happy endem?
Ja raczej odczuwam to jako pogodzenie się z losem. Dla mnie jest to pogodzenie się z losem. Ja nie odczuwam w niej radości. To jest bardzo ciekawe, ponieważ w samej muzyce jest bardzo trudny moment, dlatego że ona finałowy duet z partnerem decyduje się na pozostanie z nim, śpiewa zaraz po tym, jak oddaje kostelniczce swoje martwe dziecko. Przekazuje ręce, martwe swoje dziecko i nagle ma się odwrócić do mężczyzny i powiedzieć, dobrze, ja z tobą zostanę, kocham cię i w ogóle jestem niezwykle szczęśliwa. No jest to po prostu niemożliwe. Ja myślę, że ona się godzi po prostu z losem.
Ze mną pan Rafał Bartmiński, odtwórca roli Lacy. W jaki sposób postać Sztewy, którą grał pan wcześniej, wpłynęła na postać, jaką musiał pan wykreować tym razem?
To są kompletnie dwie postaci. One w sumie się tak diametralnie różnią, że w sumie nie mają wiele wspólnego, oprócz bodajże wspólnej matki. Gram postać z Locha, jak to jest po czesku, czyli takiego człowieka, który ma dobre serce, ale przez zazdrość robi wiele złego, ale no, jakby to dobre serce wygrywa, jakby później Janufa, która została odrzucona przez społeczeństwo, on ją przygarnia i idą do lepszego świata, tak? Jakby to do końca nie jest wyjaśnione w operze, jak to się kończy, czy Janufa umiera, czy nie, jakby to jest pozostawione dla widza. No idą do jakiegoś lepszego świata. No jest to postać dosyć w tym spektaklu o tyle trudna, że my się trochę opieramy na teatrze, no, teatrze japońskim. Jakby pierwszy i trzeci akt jest zupełnie różni od aktu drugiego. W pierwszym i trzecim akcie mam grać bardziej, powiedzmy, z maską na twarzy, tak by to można było powiedzieć. Czyli muszę używać jakby swojego ciała, swoich gestów do wyrażania pewnych emocji. A w drugi akt jest jakby takim aktem bardziej realnym. On jest, jakby gramy w czeskim w domu z lat, powiedzmy, tam 70-tych na przykład, tam 70-tych, choćby 80-tych, kiedy tam z czasów komunizmu wielkiego, tak? Na tym polega trudność, że muszę jakby grać w dwie zupełnie inne postaci. Mam inny kostium w pierwszym, trzecim akcie, w drugim mam współczesny kostium. No przyznam szczerze, że jakby jest mi prościej zdecydowanie grać realnie niż nierealnie. No ale wydaje mi się, że efekty są przyzwoite.
Wspomniał pan, że w Janufie, Janaczka, jest dużo z czeskiej mowy. Jestem ciekawa, jak to się przekłada na pańską partię.
Muzyka została zdominowana przez język czeski i rytm tej muzyki idzie za prozodią słowa. Czeski jest dla nas i problemem, i nie problemem. Jesteśmy dosyć, nasze języki są sąsiadującymi językami, jakby z jednej grupy językowej, tak? To jakby wszyscy o tym wiedzą, tylko że są tam pewne różnice akcentowe, przedłużania, powiedzmy H głębokie, które w Polsce już niestety ginie. To jakby był taki jeden problem. Drugi problem jest taki, że i my tu jesteśmy bardziej aktorami śpiewającymi niż śpiewakami, którzy grają na scenie. Tak to ja to rozumiem, że to jest bardziej taki zinstrumentalizowany teatr dramatyczny niż opera. Tak to ja widzę osobiście.
Jak się panu podoba interpretacja Elvisa Hermanisa? Czy z tego, co pan powiedział, wnioskuję, że najlepiej czuje się pan w drugim akcie, bo on jest w stylu werystycznym?
Wie pani co, ja nie wiem, czy on jest werystycznym, czyli taki jest, powiedzmy, realnym, tak? Jest takim powiedzmy, stylu telenoweli, tak? To można tak powiedzieć. Mnie się bardzo podoba to, że ten spektakl jest bardzo synkretyczny, że łączy wiele sztuk, że łączy fantastyczny balet, że jakby cała historia jest jakby dopowiadywana przez balet, przez ruch sceniczny, który nawiązuje do ruchów Wacława Niżyńskiego, naszego polskiego fantastycznego tancerza na początku XX wieku, który z kolei tak samo jakby nawiązuje do Święta Wiosny Strawińskiego. Jesteśmy jakby cały czas w pierwszym, trzecim akcie oparci w tym czasie, czyli początek XX wieku. Mamy kostiumy jakby z epoki, czyli one są jakby stylizowane, tak? To jest jakby fantazja Elvisa na temat jakby folkloru morawskiego. Mnie się ten spektakl osobiście bardzo podoba. Czyli bardzo mi się podoba to, że jesteśmy jakby w pierwszym, trzecim akcie, jesteśmy w XX wieku, a nagle drugi akt jest zupełnie realny, zupełnie jakby współczesny. Bardzo mi się podoba takie przeniesienie w czasie. To jest bardzo, bardzo ciekawy zabieg. W ogóle generalnie spektakl, wydaje mi się, że jest naprawdę bardzo przemyślany i brakuje w dzisiejszym teatrze dobrze przemyślanej formy spektaklu i takich pomysłów i właśnie, żeby one były synkretyczne, tak jak to kiedyś zamierzał Wyspiański na przykład, tak, zawsze o tym marzył, żeby sztuka była synkretyczna, żeby było połączenie obrazu, tańca, teatru, opery, muzyki, etc., etc.
Zapowiadaliśmy Państwu premierę Janówy Leoszala Janaczka w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Rozmowy przygotowałam wraz z Magdaleną Kajszczak, a słuchaliśmy arii Janówy w wykonaniu Caritti Matilli.